Mówiłyśmy już, że samice, kiedy odstraszają samców, mogą jako formę odstraszania użyć plucia. I to jest właśnie takie ciekawe zachowanie kojarzone z alpakami, jak i również z lamami. Skąd to się wzięło? Czy można to jakoś wyjaśnić?
Tak, znaczy skąd się wzięło? Szczerze nie wiem. Wiem, że wszystkie tak zwane południowoamerykańskie wielbłądowate, czyli tu wyróżniamy cztery gatunki, właśnie wikunie i alpakę jako ten dziki udomowiony i guanako i lamę. Guanako to też jest jakby dziki gatunek, a lama jest tym udomowionym. One generalnie wszyscy to są, czy alpaka i lama są, to są kuzyni. Warto też pamiętać, że to nie jest jeden gatunek. To są kuzyni, którzy mają jakby odrębnych przodków swoich dzikich i u wszystkich tych gatunków to plucie występuje. Czy po co ono jest? To jest mechanizm obronny na takiej zasadzie, że jeżeli jeden drugiego opluje, to znaczy odejdź ode mnie, daj mi spokój.
Takie dystansujące.
Tak, dystansujące, dokładnie. Zachowanie dystansujące. Też w stosunku do człowieka jest podobnie. Jeżeli coś jej się nie podoba, to po prostu może nas opluć. Mm-hmm. Tego plucia jest jakby kilka rodzajów, ponieważ czasami standardowo to jest takie fuknięcie ostrzegawcze, gdzie czasami jest to samo powietrze, czasami jak coś się znajdzie w jamie gębowej, to przy okazji jest, no nie wiem, trawa czy tam trochę schrupanej marchewki. Natomiast kiedy alpaka jest już naprawdę bardzo zdenerwowana, to wtedy możemy obserwować to takie plucie w najgorszym wydaniu, czyli zawartość tej pierwszej części żołądka. Ponieważ alpaki też, podobnie troszkę jak krowy, też przeżuwają pokarm, nie są takimi stuprocentowymi przewrzuwaczami, ponieważ ich budowa układu pokarmowego troszkę się różni. Krowa ma jakby trzy przedżołądki, żołądek ten właściwy. Alpaka ma tak jakby żołądek, który składa się z trzech komór. On nie jest analogiczny do żołądka chociażby bydła, krowy. I zazwyczaj nazywamy go kompartment 1, 2 i 3. Po prostu nie ma takich nazw własnych, jak tam żwacz, czepiec czy coś tam. Więc zwykle jest to zawartość tego kompartment 1, gdzie zachodzi ta cała fermentacja spożytego pokarmu. Więc zazwyczaj jest to takie zgniło zielone i bardzo śmierdzące.
Nic przyjemnego.
Nie, nic przyjemnego. To się zdarza rzadko, żeby alpaka opluła człowieka w ten sposób.
Czasem... Trzeba naprawdę się postarać, żeby zdenerwować.
Tak. Czasem bywają samice, które jeżeli nie są bardzo oswojone z człowiekiem, to po porodzie, nie chcąc dopuścić człowieka do swojego potomstwa, to właśnie w ten sposób plują. Czasami bywa tak, że człowiek może oberwać rykoszetem, kiedy dwie alpaki mają między sobą jakiś konflikt. Nie wiem, gdzieś tam czasami samce bywa, że o coś się pokłócą, pobiją. Czasami bywa tak, że jest jakiś większy konflikt właśnie gdzieś przy źródle pokarmu i wtedy, jeżeli gdzieś tam nie będziemy uważać, można oberwać. Też alpaki mają różną tendencję. Są alpaki, które mają większą, mniejszą tendencję do plucia. Ja osobiście znam jedną taką samicę, która kocha po prostu pluć i plułaby przy każdej okazji. U niej wystarczy sobie zasłużyć tym, że się za blisko do niej podejdzie na przykład i on, jej się akurat w tym momencie to nie spodoba. I już można zostać oplutym, nie zawsze koniecznie tą taką zielonkawą substancją. Aczkolwiek ja przyznam, że kilka razy już mi się zdarzyło zostać oplutym gdzieś tam po rękach czy coś, to jest tak ogromny smród, że właściwie od razu idę do łazienki się umyć i zdjąć te ciuchy, które zostały oplute. Największą szansę, jeżeli ktoś chciałby zostać opluty, to jest podczas strzyżenia.
Mm-hmm. Nie lubią tego za bardzo, tak?
Nie lubią, jest to dla nich dosyć stresujące. No dla nas wiemy, że jest to niezbędne i nie tylko dlatego, że my tą wełnę pozyskujemy i potem wykorzystujemy, ale też chodzi o ochronę tych zwierząt. One muszą być raz w roku ostrzyżone w okresie wiosennym, żeby później na ten okres letni miały krótszy ten włos, krótszą tą okrywę włosową, żeby nie było im tak bardzo gorąco. Więc to nie tylko chodzi o to, że my tego potrzebujemy, ale zwierzęta też tego potrzebują. No niestety nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że to jest ważne.
No tak, musimy pomyśleć o tym za zwierzęta. A jak wygląda to strzyżenie? Do jakiego momentu się strzyże taką alpakę? Czy zostawia się ileś tego włosa?
No nigdy nie strzyżemy do gołej skóry, bo wtedy byłoby ryzyko oparzeń słonecznych bardzo szybko. Zazwyczaj zostawia się taki odrost, nie wiem, centymetr, czasem 2 centymetry, coś koło tego. I strzyże się taką maszynką zazwyczaj jak dla owiec, chociaż jest to troszkę trudniejsze, ponieważ alpaki mają bardzo suchą wełnę, nie mają tego tłuszczu, lanoliny, które mają owce. Ale jak najbardziej tutaj strzyżenie odbywa się praktycznie na całym ciele, się wykonuje. No wyjątek to jest ogon, gdzie alpaka generalnie, jeżeli by tak ostrzyc całkiem ogon, to byłby taki cieniutki i niezbyt, można powiedzieć, urokliwy. No i oczywiście czuprynka. Zazwyczaj też na głowie nie golimy tak jak na reszcie ciała, tylko zostawiamy te takie typowe właśnie dla alpak czuprynki.
Tak, one pięknie wyglądają, bardzo słodko.
Tak, dokładnie, więc tutaj główny ten urok chyba wynika właśnie z tych czuprynek, czy z tego, że ten ogonek jest taki puchaty, dlatego tych części się nie goli, tym bardziej, że one raz nie przeszkadza, żeby alpaka je miała, a dwa, tak naprawdę wełna z tamtych części ciała no, nie nadaje się do przerobu. Jest za krótka.
Już mówiłyśmy na temat tego, że się różnią kolorem. A czy ta wełna różni się w zależności od barwy, czy bardziej od rasy alpaki?
To można rozpatrywać właściwie na dwóch płaszczyznach, mm-hmm. które poruszyłaś. Mm-hmm. Raz, jeśli chodzi o rasę, mamy Suri i Wakaje. Wakaje to są te, które zazwyczaj jak ktoś spotka alpakę, to właśnie to będzie raczej Wakaja i Wakaje to właśnie mają te czuprynki. Są takie puszyste jak misie, kiedy nie są ostrzyżone, natomiast Suri troszkę rzadziej się widuje. One mają taki włos długi, jedwabisty i taki bardziej przypominający loki. I on tak opada na dwie strony ciała, więc nie tworzy takiego misia, można powiedzieć, typowego, tylko jest taki opadające na dwie strony ciała. Jeśli chodzi o możliwości przerobu wełny, to jednak Wakaja jest znacznie bardziej praktyczna, dlatego większość populacji to są właśnie Wakaje. Suri też mogą być wykorzystywane, aczkolwiek tutaj też zależy do czego. Jeżeli chcemy na przykład tą wełnę, żeby uprząść sobie nić i na jakieś ubrania czy coś w tym stylu, no to zazwyczaj jest to raczej Wakaja. Jeśli chodzi o produkcję, nie wiem, czasami kołder albo coś w tym stylu, to zasadniczo rasa nie ma takiego dużego znaczenia. Co ciekawe, czasami niektórzy, jak mają taki piękny włos od Suri, to sprzedają i wiem, że chyba w Stanach Zjednoczonych produkują jakieś lalki z włosami Suri. Podobno są bardzo piękne. Też wiem, że produkuje się jakieś maskotki alpak, które są właśnie z naturalnej wełny alpaczej też produkowane, więc to są takie może mniej typowe zastosowania, ale też bardzo, bardzo ciekawe. A jeszcze jeśli chodzi o ten aspekt kolorystyczny, to z pewnością białe są najbardziej uniwersalne, bo można je bardzo łatwo zafarbować, aczkolwiek teraz coraz częściej spotyka się zainteresowanie właśnie nie barwioną wełną, tylko taką o naturalnym kolorze. Więc inne kolory jak najbardziej. Swego czasu twierdzono, czy badania wskazywały na to, że im ciemniejsza alpaka, tym troszkę grubszy jest ten włos, czyli do przerobu niestety gorszy. Ale w tym momencie tak naprawdę ciężko stwierdzić, czy chodziło bardziej o kolor, czy bardziej o to, że po prostu białe alpaki, jest ich więcej i ta selekcja na jakość włókna była bardziej u nich nastawiona, dlatego po prostu to z tego wynikało, a nie z tego, że miały inny kolor, bo teraz rzeczywiście mamy hodowlę, gdzie mamy dobrej jakości też innych kolorów i ta wełna już tak bardzo nie odbiega. Mhm.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Joanna Kapustka z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. I my naszą rozmowę o alpakach będziemy kontynuować już za tydzień. Tym razem będziemy rozmawiać o alpakoterapii. O tym, jakie cechy tych wyjątkowych, ciekawych zwierząt wpływają na to, że bardzo dobrze oddziaływują na człowieka.